Bardzo. Dobry wieczór Państwu. No właśnie, proszę Państwa, dwa pojęcia trochę inne, czyli slow cinema i neomodernizm, bo one dwa traktuję troszkę synonimicznie, ale postaram się Państwu też opowiedzieć troszkę o różnicach między tymi dwoma pojęciami, między tymi dwoma zjawiskami. A są to zjawiska, które we współczesnym kinie autorskim są już bezsprzecznie uznawane za jedną z dominujących tendencji kina autorskiego. Jeszcze pamiętam, jak zaczynałem myśleć o slow cinema, zresztą akurat też trochę w tym miejscu, przynajmniej na festiwalu Gutka, jeszcze w Cieszynie, kiedy to się wszystko zaczęło dopiero kształtować, to był to nurt, który niemal traktowany był jak awangarda, jako coś eksperymentalnego. A dzisiaj to już jest w zasadzie jeden z najbardziej takich spowszedniałych nurtów współczesnego kina autorskiego. Co więcej, nurtów, które uległy też pewnej konwencjonalizacji i dzisiaj możemy znaleźć niejednego twórcę, który kręci filmy slow cinema, ale mamy takie poczucie pewnej wtórności, która się za tym kryje. Być może jesteśmy świadkami powolutku, kto wie, zmierzchu tego nurtu, tej tendencji, ale bez żadnej wątpliwości w latach 90. XX wieku, a zwłaszcza w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku, to była jedna z głównych i najważniejszych tendencji współczesnego kina autorskiego. Slow cinema i neomodernizm. Skąd ten nurt, skąd to zjawisko? W zasadzie, gdybyśmy chcieli takie najważniejsze cechy tego zjawiska wychwycić, to od razu zobaczymy w tym zjawisku pewne fenomeny, które powodują, że powinniśmy ten nurt ulokować we współczesnych zjawiskach audiowizualnych. Nie wiem, czy Państwo już mieliście zajęcia ze współczesnego kina blockbusterowego czy współczesnego kina popularnego, ale bez wątpienia Państwo na pewno znaleźliście, gdy mieliście te zajęcia albo oglądaliście te filmy, to znaleźliście Państwo takie główne cechy, które we współczesnym kinie tym zwykłym, popularnym, blockbusterowym się pojawiają. A one wiążą się z pewnymi przemianami, które we współczesnej audiowizualności, komunikacji są no, na tyle oczywiste, że aż wręcz banalne i wiążą się z procesem przyspieszenia, wiążą się z tym, że mamy coraz więcej do czynienia z taką narracją, która jest narracją dystrakcji bardziej niż śledzenia jakichś wydarzeń, że na gruncie narracji filmowej mamy do czynienia z czymś, co nazywa się kinem nowej atrakcji, a zatem bardziej mamy do czynienia z jakąś serią ekscesów audiowizualnych, atrakcjonów, niż z czymś, co oparte by było na przykład jakiejś psychologicznej wiarygodności, na intensywnym wnikaniu w jakąś sytuację fabularną. Tego raczej we współczesnym kinie, zwłaszcza tym blockbusterowym, jest coraz mniej. Slow cinema jest nurtem, który na gruncie kina autorskiego w jakimś sensie stanowił bunt. Jakiś rodzaj reakcji wobec tego procesu przyspieszenia. Jeśli my myślimy dzisiaj o kinie przede wszystkim przez pryzmat tych różnych zjawisk, które skracają nam raczej ciąg zdarzeń, unikają różnego rodzaju elementów, które mogłyby być nużące dla odbiorcy, tak slow cinema jest nurtem, który eksperymentuje przede wszystkim z czasem, który ma być doświadczany przez odbiorcę, a w związku z tym eksperymentuje z długością filmu, z takim bardzo powolnym trwaniem pewnych określonych wydarzeń, a zatem wszystkimi tymi zjawiskami, które na gruncie kina popularnego są najczęściej promowane. Ale również jest pewnym szczególnym rodzajem przywołania czegoś, co my określamy mianem filmowego modernizmu. A pod hasłem filmowy modernizm my najczęściej rozumiemy ten model kina, który w latach 50., 60. i 70. dominował w kinie przede wszystkim europejskim, ale po części też amerykańskim. I wiązał się z takimi zjawiskami, które dzisiaj w tym kinie neomodernistycznym wydają się być na nowo odkrywane i wiążą się z narracjami subiektywnymi, wiążą się z takim intensywnym wglądem w pewne jakieś doświadczenia graniczne odbiorcy i także bohatera, wiążą się z takim szczególnym rodzajem metafilmowości czy autotematyzmu, a więc takimi zjawiskami, które w latach 50., 60., 70., gdy to kino autorskie przeżywało swój największy rozkwit, były rodzajem fundamentu takiego eksperymentu filmowego, eksperymentu też z medium filmowym, tak szalenie pasjonującego ówczesnych widzów. Potem modernizm zniknął na to miejsce, zwłaszcza w kinie amerykańskim. Przyszedł blockbusterowy film. Neomodernizm wydaje się być może nie kolejną fazą, ale właśnie rodzajem oporu wobec tego, co nazwalibyśmy z jednej strony kinem tym blockbusterowym czy popularnym, a z drugiej strony próbą reinterpretacji, odzyskania tego, co było wzniosłe w kinie modernistycznym. Dlatego też slow cinema jest takim, jak tutaj napisałem, pewnym takim alternatywnym modelem kina, no bo wiadomo, że nigdy nie przejmie kontroli nad kinem tym dominującym na co dzień. Będzie cały czas taką paralelną ścieżką filmowego opowiadania, każącą też odbiorcy stworzyć własne formy odbioru. Jak Państwo będziecie oglądać Konia Turyńskiego, to myślę, że poczujecie Państwo, co to znaczy być odbiorcą slow cinema. To jest zupełnie inny rodzaj doświadczenia niż ten, który na co dzień w kinie jest stosowany. Tu pozwolę sobie troszkę przyspieszyć i przejść do tego, co jest na tym slajdzie wyświetlone, czyli taka wstępna synteza neomodernizmu, czy też slow cinema. Te dwa pojęcia, jak powiedziałem Państwu, traktuję trochę synonimicznie, ale zaraz też powiem, dlaczego ja wolę używać słowa neomodernizm zamiast slow cinema, które jest raczej takim powszechnie stosowanym pojęciem dla tego nurtu. Tak jak już wspomniałem wcześniej, gdybyśmy chcieli wymienić te najważniejsze cechy slow cinema, to pierwsza z nich to jest właśnie ta zaznaczona na samym początku, czyli za neomodernizmem, za slow cinema ukrywa się kino, które nazwalibyśmy kinem zadumy, kinem refleksji, intensywnego oglądu zwykłych czynności. Zwykłych czynności. To jest bardzo istotne, dlatego że jeśli kino blockbusterowe, czy kino nawet to modernistyczne, wcześniejsze, przyzwyczaiło nas do doświadczania czegoś niezwykłego, nietypowego, niecodziennego, to slow cinema stara się pokazywać coś, co jest powszednie, codzienne i zwyczajne. Nawet jeśli czasami ono jest złamane jakąś sytuacją mniej typową, jak na przykład ta apokaliptyczna sytuacja, z którą będziecie Państwo mieć do czynienia w Koniu Turyńskim. Ona jest apokaliptyczna w takim wymiarze globalnym, ale z drugiej strony, jak Państwo zobaczycie, troski bohaterów związane z gotowaniem ziemniaków, no to one są w zasadzie dość powszednimi, codziennymi. To jest przyglądnięcie się zwykłemu wydarzeniu, zwykłej czynności, uwznioślenie jej w ten sposób, żeby pokazać też jej wartość, że człowiek jest definiowany przez tę codzienność, przez fizjologię, przez zwykłe, normalne odruchy, które są zautomatyzowane, ale są całkowicie zepchnięte w świat elips w kinie blockbusterowym, bo tam jest ich miejsce, bo to jest życie, które jest nieciekawe na ekranie. Twórcy slow cinema chcą ukazać pewną, może nie tyle niezwykłość, ale zaciekawić takim intensywnym wglądem w tę codzienność. To jest kino pozbawione gwałtownych elips czasoprzestrzennych. Można powiedzieć więcej, że ono jest w ogóle czasami pozbawione elips i my oglądamy często te wydarzenia, które są prezentowane na ekranie w całości ich trwania. To znaczy nie staramy się wyłuskać ze świata przedstawionego wyłącznie te wydarzenia, które są dla nas interesujące, ale pokazać cały proces, całą sytuację, bardziej chyba nawet niż proces, całą sytuację fabularną. Zobaczcie Państwo, jaki to jest ogromny gwałt wobec w ogóle sztuki narracji filmowej, sztuki w ogóle narratywizacji otaczającego nas świata. Narratywizacja, czyli budowanie pewnych jakichś form, które dramaturgicznie strukturyzują różnego rodzaju doświadczenia, które nadają, zamieniają się w coś dla odbiorcy interesującego, intrygującego albo zawierającego jakieś różne formy, różne poziomy znaczeń. W slow cinema jest sytuacja wręcz diametralnie odwrotna. Jeśli my nie wyłuskujemy, jeśli my nie akcentujemy jakichś wydarzeń, tylko pokazujemy ich trwałość, ich niezmienność, ich sytuację statyczną, to tak jakbyśmy chcieli zwrócić uwagę odbiorcy, że w zasadzie te zmienności, ta jakaś erupcja wydarzenia niecodziennego jest jakimś rodzajem fikcji, jest iluzją, jest narzucona przez pewne konwencje dramaturgiczne, ale w istocie w życiu się ona dość rzadko zdarza. I rzeczywiście, jeśli byśmy chcieli taką ważną kategorię znaleźć w slow cinema, to jest to, że kosztem dziania się i działania mamy trwanie. I trwanie jest kategorią jakby wiodącą dla slow cinema. My mamy pokazać pewien stan wyjściowy, który jest stanem dojścia. I między nimi też się nic nie dzieje. I to jest sytuacja, która jest sytuacją w jakimś sensie, powiedzielibyśmy, statyczną, a nie mającą w sobie pewnego dynamizmu, który charakteryzuje niemalże każdą inną formę opowiadania. Ale w tym tkwi jakby niezwykłość slow cinema, że w tej statyczności dzięki temu łatwiej jesteśmy w stanie wyczuć takie drobne fluktuacje, drobne jakieś symptomy pojawienia się jakiegoś zdarzenia, które jednak pokazuje pewną minimalną, ale jednak zmienność. I ta zmienność jakby wynika ze świata przedstawionego, wynika z tej materii, a nie jest narzucona nam przez jakąś konwencję, przez jakiegoś demiurga, przez jakiegoś narratora, który prowadzi nam intrygę. Tu mamy poczucie, jakby to szło w sposób zupełnie od takiego, od wewnątrz, napędzany jakąś bardzo delikatną energią, która jest energią prawie że niezauważalną. Trwanie kosztem dziania. Też dlatego, że bohaterowie, którzy są pokazywani w slow cinema, to są bohaterowie, którzy złapani są w jakiś rodzaj pułapki. Różnego typu, bo to może być, tu moglibyśmy otwierać bardzo szeroki temat, za chwilę o nim może szerzej powiem, ale ta pułapka niezmienności, bo ona zawsze wiąże się z jakąś niezmiennością, z jakimś rodzajem uwięzienia, jakimś rodzajem niemożności zmienienia swojego życia. Ona może wynikać albo na przykład z tego, że bohater znajduje się w zamknięciu fizycznym, albo dlatego, że na przykład tkwi w głębokiej żałobie, która uniemożliwia jakąkolwiek aktywność, albo dlatego, że jest w jakimś stanie głębokiej depresji. Różne mogą być przyczyny tego, że bohater znajduje się w jakimś stanie takiego statycznego uwięzienia. W Koniu Turyńskim ta sytuacja jest sytuacją w jakimś sensie apokaliptyczną, bo jak Państwo zobaczycie, ten film w zasadzie opowiada o apokalipsie i człowiek wobec czegoś tak szalenie kosmicznego jest zupełnie nagi i bezradny. Ale to jest jakby sytuacja najczęstsza w slow cinema. Bezradność, niezmienność, pułapka. I co się wtedy dzieje? Jeśli bohater nie jest w stanie wyrwać się z jakiejś sytuacji wyjściowej, która jest sytuacją mogącą być określoną jako pułapka, to w zasadzie jedną rzeczą, jaką może robić, to tylko trwać. Nie może nic robić, nie może nic działać. Nie jest aktywnym twórcą zdarzeń. W kinie klasycznym, czy nawet kinie dzisiaj blockbusterowym, bohater jest zawsze kreatorem wydarzeń. Jest taką personą, która nas prowadzi dzięki swojej aktywności. On cały czas jest aktywny. Czy to Spider-Man, który tam biega po dachach, czy ktokolwiek inny. Zawsze to jest bohater, który coś wyczynia, coś wywołuje swoją aktywnością, swoim jakimś celem, który sobie stawia. W slow cinema sytuacja jest odwrotna. Bohater nie ma żadnego celu, albo też doszedł do wniosku, że osiągnięcie tego celu jest niemożliwe. W związku z tym tkwi w pewnej niezmienności. I my tę niezmienność musimy kontemplować. I kontemplujemy w związku z tym różne sytuacje takie będące substytutem. Jeśli nie ma na przykład komunikacji z drugą osobą, to bohater komunikuje się z własnym ciałem. I na przykład jesteśmy w stanie zaobserwować jego różnego rodzaju fizjologiczne reakcje. Jeśli nie ma jakiejś reakcji i działania ze światem zewnętrznym, to wówczas doświadcza bohater, a wraz z nim sam widz, zamkniętego świata, w jakim bohater na przykład funkcjonuje. I to jest poznawanie tej najbliższej przestrzeni, która jest przez bohatera oswajana. I tak dalej. To jest generalnie rodzaj szczególnego typu marazmu, w którym bohaterowie slow cinema się znajdują i twórcy tego kina też troszkę nas wytrącają z takiego głębokiego przekonania, jednak fałszywego, że życie to jest nic innego jak tylko seria zdarzeń. Życie to jest najczęściej brak zdarzeń i ten brak zdarzeń bohaterowie slow cinema doświadczają silnie, a widzowie unieszczęśliwieni siedzeniem w fotelu kinowym muszą tak samo. Ale to jest też czas. Nie wiem, czy Państwo mieliście już taką przywołaną kiedyś na zajęciach antynomię, która wyrasta z filozofii Gilles Deleuze'a, który kiedyś bardzo pięknie opisał całą historię kina w książce, która jest przetłumaczona na język polski i nazwał jakby dwie fazy kina, kinem obrazem ruchem i obrazem czasem. Czyli krótko mówiąc, kino, które w tej klasycznej swojej formule było przede wszystkim przywiązane do ruchu i to w tej późniejszej fazie już modernistycznej, a neomodernizm jest tutaj rewelacyjną kontynuacją, przywiązane jest do czasu. I Deleuze zadawał pytanie, czy co jest pierwotniejsze, czas czy ruch? I w przypadku tego pierwszego modelu kina, klasycznego, przyjął, że ruch jest czymś pierwotnym, a czas jest podporządkowany ruchowi. Czyli na przykład coś musi się wydarzyć w jakimś ciągu zdarzeń, więc wiadomo, że ten ciąg zdarzeń musi odbywać się w jakimś interwale czasowym. Ale czas jest całkowicie podporządkowany aktywności i ruchowi. Ruchowi postaci, ruchowi konwencji filmowych, to bez znaczenia. Ale w pewnym momencie, mówi Deleuze, pojawiło się w kinie takie coraz głębsze, dojmujące doświadczenie czasu, że czas jest czymś, co może się wyzwolić z tego ruchu. On tam wskazywał kilku twórców, którzy według niego byli prekursorscy. Tam nawet zaczynał od Orsona Wellesa, ale w zasadzie tak najsilniej to myślał o Alanie René czy o Michelangelo Antonionim. Jakbyśmy dodali tego jeszcze Roberta Bressona, to okaże się, że to będą właśnie ci twórcy, którzy staną się dla neomodernistów najbardziej podstawowymi prekursorami. No właśnie czas. Ruch jest zupełnie wtórny, czasami wręcz niezauważalny, czasami zminimalizowany, natomiast czas, który uchwycony jest w jakiejś sytuacji zupełnie ekstremalnej, zauważalnej, zmaterializowanej, takiej naznaczonej jakąś substancjalnością, jest tym, co jest najmocniej doświadczane i przez bohatera, który na przykład się nudzi, bo slow cinema też opowiada chętnie o kompletnym, jakimś przeraźliwie oddziałującym na ciało znużeniu jakąś sytuacją, w której bohaterowie są znalezieni. Albo ten czas uległ jakiejś destrukcji wynikłej na przykład z nowego sposobu jego doświadczania, bo na przykład człowiek, który znajduje się w fazie jakiejś głębokiej żałoby albo na przykład w jakimś szoku po jakimś wydarzeniu, którego straszne spotkało, albo jest na przykład w stanie depresji albo jakiejś formie schizofrenii, doświadcza czasu inaczej i ten czas jest w związku z tym w filmie także w inny sposób, w nowy sposób porządkowany, ale też widz ten czas doświadcza mocniej, kiedy z powodu braku elips musi wszystkie wydarzenia oglądać intensywniej. Twórcy slow cinema jakby chcieli powiedzieć, że celem kina nie jest tylko i wyłącznie śledzenie losów bohaterów, ich jakimś dynamizmie, ruchu i raptowności, ale pokazanie też bohaterów w stanie inercji i tam ten czas, wiadomo, odegra rolę szczególnie mocną. Żeby to osiągnąć, potrzebne są różnego rodzaju chwyty dodramatyzacyjne. Pauzy, milczenie w warstwie komunikacyjnej, dystans przestrzenny, wspaniale wygrywany w tym kinie, bo przecież oni budują różnego rodzaju bardzo skomplikowane, niekiedy niezwykle wyrafinowane struktury przestrzenne, tak żeby poprzez przestrzeń pokazać na przykład ową pustkę, czy na przykład tą nieobecność zdarzeń, cierpliwa kontemplacja zastanej sytuacji. Wszystko brzmi dosyć nudnie, ale bywa tak, że w tym kinie jest to absolutnie fascynująco pokazane. Statyczność zastępuje tradycyjną sensacyjność i melodramatyczność intrygi. To jakby oczywiste, bo ta jakby intryga zostaje całkowicie zgaszona na rzecz raczej kontemplowania poszczególnych wydarzeń. Nie ma różnego rodzaju temporalnych udziwnień, które we współczesnym kinie są tak chętnie stosowane. Jakieś przewrotki, jakieś retrospekcje, jakieś futurospekcje. Bardzo rzadko. Praktycznie w ogóle w tych filmach nie ma retrospekcji, bo do czego służy retrospekcja? Retrospekcja to jest nic innego jak to dramatyzowanie rzeczywistości. Retrospekcja może nam służyć na przykład, nie wiem, w kinie szeroko pojętym kryminalnym do tego, żeby na przykład odsłonić pewne wydarzenia, do których docieramy nie bezpośrednio, tylko na przykład bohater sobie jakąś sytuację na przykład wyobraża albo przypomina, albo dowiaduje się przez wypowiedź kogoś innego. Albo retrospekcja na przykład służy do tego, żeby pozwolić na to, by pewne sytuacje teraźniejsze uwiarygodnić psychologicznie wydarzeniem przeszłym. A zatem wszystko to, co dla neomodernistów jest kompletnie bez sensu. Zupełnie niepotrzebne jest nam to, żeby opowiadać o tym, co było w przeszłości, bo to nic nie daje dla teraźniejszości. My mamy tę teraźniejszość dostać jako daną, zadaną i nie potrzebujemy w jakikolwiek sposób wyjaśniać przyczyn, bo przyczyna może nam wzbudzić jakieś przekonanie, że jesteśmy w stanie tę przyczynę odrzucić i znaleźć jakieś wyjście awaryjne z tej sytuacji. Tu nie ma tego wyjścia. Jest raczej to przekonanie o niemożności znalezienia tego wyjścia. A z drugiej strony slow cinema to oczywiście jest skrajny antypsychologizm. Tutaj nie ma uwiarygodnienia psychologicznego losów bohaterów. Tu nie ma tego emocjonalnych ekspresji, które mogłyby się w tych filmach pojawić. Tu w miejsce psychologicznych różnego rodzaju dywagacji, które są przez twórców slow cinema nazwane, że są zbyt, nie wiem, melodramatyczne, bądź sentymentalne, bądź katalogujące doświadczenie człowieka w jakichś zbiorach emocjonalnych. Tu tego nie ma i w to miejsce jest ta właśnie cierpliwa, zdystansowana obserwacja, fizjologia, często atawistyczne odruchy, coś o wiele bardziej pierwotnego, powiedzielibyśmy nawet odrobinę zwierzęcego. W Koniu Turyńskim będziecie Państwo mieć ten fantastyczny przykład. Już nie będę Państwu mówił, jaka jest ostatnia kwestia tego filmu, ale ta ostatnia kwestia tego filmu jest w zasadzie dokładnie tym, o czym tu mówimy. W jakichś sytuacjach granicznych jedyne, co może zwyciężać, to najzwyklejszy atawizm, który czasem jest przesiąknięty pierwotnym lękiem, który chętnie jest przez twórców slow cinema portretowany, czasem jakąś formą ekstazy, a czasem po prostu całkowitym zgaszeniem jakiejkolwiek aktywności. Apatią, a w najlepszym wypadku melancholią, jeśli chcemy dodać jakiś element pewnego psychodynamizmu sytuacji, w której się znajdujemy. Te wszystkie elementy są w slow cinema charakterystyczne, stają się jakby rodzajem, powiedziałbym, pewnych narzędzi takich dramaturgicznych, jeśli w ogóle mówimy o jakiejś dramaturgii w odniesieniu do kina slow cinema. I parę słów na temat takiego instytucjonalnego zaplecza tego nurtu. Bo czy w przypadku slow cinema i neomodernizmu możemy mówić o jakimś rodzaju szkoły albo jakiegoś nurtu czy tendencji wspólnej? Troszkę nie bardzo. To jest bardzo eklektyczny nurt. Nurt kilkunastu, może już dzisiaj kilkudziesięciu twórców filmowych. Bardzo autorski w związku z tym. Ja tutaj go wpisałem, ale w takim rodzaju takiego cudzysłowa mimo wszystko w postkolonializm, dlatego że on jest w jakimś sensie wyrazem tego postkolonializmu, w tym sensie, że jeśli jeszcze ten nurt filmowego modernizmu byśmy lokowali w ten sposób, że mamy pewne centra, jak na przykład, nie wiem, Paryż i francuską nową falę, albo na przykład Włochów i neorealizm, i inni filmowcy z różnych krajów próbują się jakby podczepić pod pewne estetyczne tendencje, estetyczne mody, które stamtąd wywodzą się. Tak w wypadku slow cinema mamy, okazuje się, sytuację, w której najlepiej on się realizuje w krajach, które wydawało się, że są krajami marginalnymi kinematograficznie, a nagle okazują się być całkiem silnymi, potężnymi graczami kinematograficznymi, bo na przykład taki kraj jak, nie wiem, Tajwan, chociaż dzisiaj Tajwan to już jest potęga kinematograficzna, ale Paragwaj, okazuje się, że pojawiają się twórcy, dzisiaj Meksyk, twórcy slow cinema, którzy są postaciami wiodącymi dla tej kinematografii. Ale rzeczywiście w wypadku slow cinema mamy do czynienia z pojedynczymi planetami, nie oddziaływującymi na siebie praktycznie w żaden sposób, nie tworzącymi żadnej wspólnej szkoły, żadnego estetycznego, wspólnego fundamentu i działający w bardzo różnych miejscach świata, korzystający z różnych narzędzi i wychodzący z różnych też doświadczeń narodowych czy kulturowych, ale w jakiś niezwykły, magiczny sposób świetnie ze sobą korespondujących. To znaczy, kiedy widz ogląda filmy Bruno Dimonta, Tsai Ming-liang, Carlosa Rey Gadasa czy Lisandro Alonso, to znajduje, nagle okazuje się jakieś wspólne elementy, że Albert Serra i Michelangelo Framartino są twórcami gdzieś ze sobą powiązanymi, że Rodrigo Rivero czy z drugiej strony Aleksander Sokurow to są twórcy, którzy gdzieś nadają na wspólnych falach, kiedy na przykład jesteśmy w stanie dramaturgicznie czy narracyjnie wychwycić pewne ich wspólne cechy, a nawet często wspólne, filozoficzne jakieś cele ich twórczości. Ale to mimo wszystko jest kino mocno, tu nawet powiedziałem, transnarodowe, a zarazem lokalne, bo nie mające jakiegoś swojego jednego wspólnego pnia. Ja dodałem do tego to pojęcie modernizmu i w konsekwencji neomodernizmu, bo ja widzę też w tym jeszcze jeden ważny aspekt. To znaczy, że to kino slow cinema jest dla mnie bardzo jasnym, bardzo czytelnym sygnałem pewnej tęsknoty. Tęsknoty za kinem autorskim, kinem artystycznym, tym wielkim z lat tych właśnie 50. czy 60., kiedy tworzy Antonioni, tworzy Bresson, tworzy Alain René, tworzy Ingmar Bergman i kiedy kino autorskie, kino artystyczne jest kinem tak bardzo wiele znaczącym dla widza, tak wręcz powiedziałbym nawet popularnym w tym sensie, że o tym kinie się dyskutuje, że to jest taki rodzaj niemalże ówczesnego takiego intelektualnego mainstreamu. To wszystko jest kompletnie zanikło. Widz już jest zupełnie inny, rola kina też się zdecydowanie zmieniła. Twórcy slow cinema są twórcami w jakimś sensie tak tęsknie spoglądającymi za tym kinem modernizmu, próbującymi przywrócić tę powagę kina modernistycznego, w jakimś sensie amplifikując pewne wtedy narzędzia, z którymi tamci twórcy eksperymentowali. Bo przecież gdy przyglądamy się twórczości Bressona czy Antonioniego, to w zasadzie bez żadnego problemu jesteśmy w stanie znaleźć na przykład w twórczości Dimonta cechy tego francuskiego reżysera, a w twórczości Tsai Ming-lianga Antonioniego jako cechy, które wykorzystują pewne wzorce tamtych wielkich mistrzów i próbują z nimi eksperymentować we współczesnym kinie. Oczywiście z jakimś rodzajem też głębokiego rozczarowania, bo nigdy już nie wrócimy do takiego sposobu doświadczania kina autorskiego w tak masowej formie, jak to było w tamtych latach. Modernizm był jednak jakimś zupełnie niezwykłym fenomenem, w którym nagle okazało się, że na kinie autorskim można zarabiać pieniądze i można go wprząc w instytucjonalne kino komercyjne, pełne gwiazd, wielkich producentów filmowych i form promocji charakterystycznych raczej dla blockbusterów. W slow cinema to nowe horyzonty, to są raczej już takie katakumby kinofilskie, to są torenty, jeśli ktoś i takie lubi. To są jakieś sposoby docierania do tego rodzaju filmów, nie zaś te umasowione sposoby, jak to było niegdyś. Ale można istotnie mówić o neomodernizmie jako o rodzaju tej kolejnej fazy modernizmu, ze wszystkimi, z całą ogromną świadomością, jak bardzo te nurty od siebie się różnią. A drugą stronę. Tutaj kilka takich słów takiego rekonesansu po tym neomodernizmie, bo wymieniłem już paru twórców, więc pozwolę sobie tylko tutaj ich jeszcze tak szybciutko wymienić raz jeszcze, ale generalnie mówiąc mamy i Belletora, o którym będę mówił potem troszeczkę później, Aleksander Sokurow w Rosji, który między innymi w latach już 80. eksperymentował z takim kinem trochę post-tarkowskim, a w latach 90. osiągnął chyba takie swoje najwyższe jakby poziomy, kręcąc między innymi Molocha, a potem Cielca. Carlos Reigadas, Amat Escalante, Enrique Rivero Paz Encina, Carlos Sorin, Leandro Alonso to z kolei nurt twórców latynoamerykańskich, przede wszystkim meksykańskich i po części też argentyńskich, bo w tych dwóch krajach najsilniej się w Ameryce Łacińskiej rozwinął slow cinema. W Azji mamy Tsai Ming-Lianga, oczywiście na Tajwanie Lav Diaz, potężny twórca, który teraz zaczyna święcić triumfy na światowych festiwalach z Filipin, Lee Chang-dong z Korei, Apichatpong Virasatakul z Tajlandii. W Korei Południowej czasami, raz na jakiś czas pojawiają się ciekawe nazwiska. Kim Ki-duk, wspomniany Lee Chang-dong, w Japonii Shinji Aoyama, Hirokazu Koreda. To są twórcy z Dalekiego Wschodu. Bliżej już to w Turcji Semih Kaplanoglu, Nuri Birge Ceylan. W Europie Bruno Dimont, Philippe Gondrier, Pedro Costa, Albert Serra, Michelangelo Framartino, to są też twórcy, którzy do tego mogą być zaliczeni. No i tak próbując jeszcze raz podsumować troszkę to kino tego neomodernizmu, jeszcze raz przyjrzyjmy się takim głównym, najważniejszym cechom, czyli tym, które związane są z narracją, bo ją Państwo najmocniej zobaczycie w Koniu Turyńskim. Zwróćcie Państwo uwagę, jak tam jest ustrukturyzowana narracja w tym filmie. Przede wszystkim unikanie wszelkich jakichś chwytów związanych z eliptycznością tej narracji filmowej, bez jakichkolwiek elementów flashbackowych czy futurospekcji, bez narracji równoległej czy symultanicznej, ale także bez jakichś chwytów, które pozwalają nam na łatwiejsze zrozumienie wydarzeń, bo narracja jest często tym sposobem organizowania materiału fabularnego, który nic innego nie robi, jak przede wszystkim ujawnia bądź świadomie ukrywa po to, żeby gdzieś w jakimś momencie punktu kulminacyjnego ujawnić mocniej istotne dla fabuły, dla zdarzeń, dla sytuacji fabularnej momenty. Tu natomiast mamy do czynienia z sytuacją, w której nie mamy dostępu do tych niezwykłych, nietypowych wydarzeń, dlatego że ich po prostu nie ma, więc nie ma jakby żadnej możliwości, żeby do nich w jakikolwiek sposób sięgnąć. Główne zadanie slow cinema to budowa raczej ciągłości zdarzeń. W przypadku Konia Turyńskiego ona jest jeszcze naznaczona dodatkowo tym, o czym wspomniałem, to znaczy tym, że mamy do czynienia z rodzajem apokalipsy. Apokalipsa wiąże się raczej z rozwiązywaniem konfliktów, to znaczy z zamykaniem, z końcem czegoś. Tu to zanikanie bytu, jak Państwo zobaczycie, jest osiągnięte przez eliminowanie poszczególnych, pojedynczych elementów, które za ten byt odpowiadają. Minimalizm. No właśnie, to jest też taka cecha, która dla slow cinema wydaje się być najbardziej fundamentalną. Minimalizm, czyli jakaś forma redukcji, redukowanie wszystkich elementów, które są dla sytuacji fabularnej czy dla świata przedstawionego zbędne. Ten minimalizm Państwo zobaczycie na przykład na płaszczyźnie scenograficznej czy dekoracyjnej, kiedy unikamy wszelkich niepotrzebnych elementów, które ozdabiają nam przestrzeń. Minimalizm pojawia się w sytuacji, kiedy likwidujemy niepotrzebne elementy akustyki, zwłaszcza w kinie slow cinema znika muzyka ilustracyjna, która jest najczęściej tym rodzajem komunikacji, która wzmaga na przykład nasze emocje. Kiedy pojawia się jakaś sytuacja pełna jakiejś melodramatycznego napięcia, to pojawia się muzyka, która tego rodzaju emocje wzmacnia. Widz jest prowadzony przez akustykę w sposób bardzo płynny, żeby móc łatwo zrozumieć znajdujące się w filmie sensy. W slow cinema najczęściej muzyki nie ma. Nie ma też szczególnie intensywnych dźwięków, takich gwałtownie się pojawiających, ale dzięki temu w tej ciszy, która dominuje w slow cinema, te pojedyncze odgłosy stają się niesłychanie znaczące. W wypadku akurat Konia Turyńskiego będziemy mieli taki jeden motyw muzyczny, który będzie pojawiał się w tym filmie od samego początku, ale takim najważniejszym odgłosem, który będzie dominował w tym filmie, będzie odgłos wiatru, który jest takim zimnym, pozbawionym pozornie znaczenia, znakiem pewnej obojętności przyrody, bo Bellator tę przyrodę w ten sposób najmocniej chce podkreślić. Minimalizm, redukcja i zaakcentowanie tego wspomnianego przeze mnie trwania, działania kosztem trwania. Rezygnacja z klasycznych konkluzji, zarówno na płaszczyźnie tych pojedynczych, fabularnych jakichś scen czy sekwencji, jak i całości dzieła filmowego. Tutaj nam się, jak zobaczycie Państwo też w tym filmie, to zakończenie rozstapia, ono się tak rozchodzi troszkę, nie jest zakończeniem, które posiada jakiś swój bardzo mocny, silny finał, jakby każdy rodzaj twardego finału, mocnego, nie wiem, happy endu albo na przykład anti-happy endu niesie ze sobą jednak wrażenie pewnej demiurgicznej ingerencji narratora zewnętrznego. Tutaj narrator zewnętrzny zdaje się być troszkę zdystansowany, wrzuca nas w pewną sytuację i każe w niej być i ją cierpliwie obserwować. No i wspomniane już pokazanie bohatera, który jest bohaterem bardziej doświadczającym, przeżywającym, czasem wspominającym, wyobrażającym, zamiast bohatera, który aktywnie coś próbuje zmienić, coś próbuje w tym świecie dla siebie przygotować. To jest coś, co dla slow cinema jest jednym z najbardziej charakterystycznych. Do tego dodalibyśmy monotonię. Ta monotonia czasami jest wynikła z długości trwania filmów, bo filmy slow cinema czasami są bardzo długie. Chyba takim mistrzem w tym zakresie jest Love Diaz, który kręcił, teraz już trochę te filmy są krótsze, ale kiedyś kręcił 7-8-godzinne filmy. I to nie były filmy, które jakby zawierały jakąś dużą liczbę informacji, tylko po prostu te informacje musiały bardzo spokojnie płynąć w powolnym ruchu. Koń Turyński trwa no, bez mała 3 godziny, co jest tak nie tak strasznie długim filmem jak na Tora, bo Tor nakręcił Szatańskie Tango, które jest chyba takim jego opus magnum, które trwa 7,5 godziny. Jest też filmem, który mógł spokojnie trwać 1,5 godziny, bo oparty jest na książce, która w esencjonalnej formie opowiada o wydarzeniu, które w 1,5 godziny się mieści. Ale Thor od początku, jak przeczytał książkę Szatańskie Tango Laszlo Krasznohorkoja, węgierskiego pisarza, zresztą od tego momentu najbliższego współpracownika Beli Thora, to od razu wiedział, że dla uchwycenia pewnej sytuacji, która zawarta jest w Szatańskim Tangu, niezbędne jest to, żeby ten film trwał kilka długich godzin. Nie wiem, czy ktoś z Państwa Szatańskie Tango widział, ale to jest tak w największym skrócie opowieść o takim upadającym gospodarstwie rolniczym, takiej bardziej nawet wiosce rolniczej. Chcielibyśmy powiedzieć pod koniec epoki komunizmu, ale to jest strasznie ryzykowne, biorąc pod uwagę to, że i czas, i przestrzeń tu potraktowane są troszkę alegorycznie. Ale ikonograficznie to właśnie wygląda na taki koniec lat 80., wioska podupadła, ludzie nie mają co robić i w dodatku jeszcze mieszkańcy tej wioski decydują się w pierwszej scenie tego filmu, co jest bardzo istotne, sprzedać krowy, ostatnią rzecz, którą posiadają. I mają te pieniądze i nie bardzo wiedzą, co z tymi pieniędzmi zrobić i szczęśliwie pojawia się w tej wiosce ktoś o biblijnym imieniu Jeremiasz, który zaczyna ich mamić jakąś wspaniałą przyszłością, która czeka ich gdzieś indziej. Długo ich przekonuje, zbiera pieniądze, oni trochę wahają, ale koniec końców te pieniądze mu za te krowy przekazują i on ich wsadza w takie samochody i rozwozi po różnych miejscach kompletnie bez celu, bo tam, gdzie oni dojeżdżają, nic ich zupełnie nie czeka. I to całą historię w zasadzie można byłoby spokojnie opowiedzieć w 1,5 godziny, ale Bellator wydłuża czas trwania szatańskiego tanga do 7,5, bo widz, mówi Bellator, musi odczuć ten sam rodzaj pewnej pasywnej próżni, w której znajdują się bohaterowie, tego marazmu, w którym tkwią. Że jak oni idą z domu do gospody i ta podróż trwa 7 czy 8 minut, to na ekranie musi trwać 7 czy 8 minut, a nie być cięciem eliptycznym zamknięta. My musimy wejść w pewną psychomotoryczną sytuację bohatera, który jest w stanie nieaktywności. Dopiero wtedy my jesteśmy w stanie, mówi Thor, nie tyle psychologicznie czy emocjonalnie, bo chyba nawet nie o to mu chodzi, ale tak sensualnie, cieleśnie wczuć się w sytuację bohatera. I slow cinema jest nurtem, który lubi eksperymentować z długimi filmami, ale spokojnie większość filmów slow cinema się mieści w tych 2 godzinach. Natomiast monotonność uzyskana jest raczej poprzez to, że nie mamy tych cięć montażowych, tylko mamy wydłużone trwanie pewnych zdarzeń, aż do granic znużenia. No bo najczęściej jest tak, że twórcy filmowi posługują się czymś, co nazwalibyśmy tak roboczo ekonomią trwania poszczególnych ujęć. Ekonomią to znaczy, że każde wydarzenie musi być pokazane na tyle długo, żeby widz mógł je zrozumieć, ale na tyle krótko, żeby nie był już znużony, bo już wie doskonale, co miał zobaczyć. Już zrozumiał intencje twórców filmowych. W slow jest inaczej. Znaczy, my mamy bardzo wydłużony czas trwania obserwowania bohaterów, którzy na przykład tam obierają ziemniaki. I w związku z tym jakby czynność obierania ziemniaków przestaje być czynnością, która ma nas poinformować, o, bohaterowie obierają ziemniaki. Nie, tylko zaczyna nas informować o czymś innym. Jakby inny rodzaj przekazu jest wprowadzany. Taki, który wiąże się z tym, co jest immanentnie, esencjonalnie związane z kinem slow cinema, bo slow cinema jest nurtem, który, to akurat nie na tym slajdzie, chyba na następnym, to może spróbuję, nie ma, to muszę powiedzieć sam. Jest nurtem, który koniec końców nie jest o niczym. To jest nurt, który jest nurtem niezwykle, użyję podniosłego słowa, humanistycznym, bo to jest zwrot ku człowiekowi we wszystkich aspektach, jakie możemy sobie wyobrazić. Jeśli przyjmiemy tak roboczo, że kino to blockbusterowe, będące jakby zaprzeczeniem slow cinema, jest kinem opowiadającym o superbohaterach czy jakichś wspaniałych protagonistach, jakichś niezwykłych sytuacjach, o czymś, co jest trochę takie nie do końca rzeczywiste, pozwala nam na jakąś formę eskapizmu. To slow cinema jest taką chęcią przywrócenia na ekranie zwykłego człowieka i jakichś intensywnych doświadczeń, z którymi on się musi mierzyć, tenże bohater. A przecież to są doświadczenia często każdego z nas. I to są takie doświadczenia, które wiążą się właśnie ze wspomnianymi już wcześniej takimi odczuciami, które wiążą się na przykład z żałobą, z poczuciem izolacji, z trudnościami komunikacyjnymi, z nieumiejętnością wyrażania uczuć, czy też doświadczania też uczuć, z jakąś sytuacją pewnej bezradności, w którą bohaterowie są wtrąceni, jakąś sytuacją głębokiej depresji, czy marazmu, czy jakiegoś szoku, w którym bohaterowie są. Jak przyjrzymy się filmom slow cinema, to najczęściej o tym te filmy właśnie są. Kontener Lukasa Mudysona, który opowiada o głębokiej depresji, takiej naznaczonej jeszcze jakąś schizofreniczną fugą psychogenną bohatera, który jest transseksualistą i projektuje swoją nieakceptowaną powierzchowność na jakąś postać, która jakby przejmuje narracyjnie kontrolę nad nim samym, a sam zamknięty jest w tym tytułowym małym bloczku, tym kontenerze tytułowym, który jest rodzajem takiego pudełka, w którym bohater się zatrzaskuje. Filmy Cai Ming-Lianga, które opowiadają najczęściej o jakiejś formie alienacji wielkomiejskiej. Bohaterowie zamknięci są w jakimś jednym mieszkaniu, czasami przeżywają jakieś nieudane próby nawiązania kontaktu z drugą osobą, ale w istocie jedyne, co mogą doświadczyć, to najczęściej samego siebie. Atawistyczne doświadczenia u Bruno Di Monta. Każda z tych sytuacji to jest sytuacja, która jest sytuacją wymagającą szczególnie intensywnego kontaktu z samym sobą. Nie z drugą osobą, bo tu dialogu mało jest, rzeczywiście jest niewiele, ale z samym sobą. Dlatego mówię o pewnym takim humanistycznym zwrocie, który w kinie slow cinema następuje, bo tu rzeczywiście przyglądanie się samemu sobie, doświadczanie samego siebie, definiowanie siebie bardzo często przez cielesność, przez ciało, przez odruchy fizjologiczne naszego ciała, to jest coś, co jest tym głównym kanałem komunikacji, no bo często jedynym dostępnym. I widz w tej sytuacji też jest bardzo silnie wprzęgnięty w ten taki silnie zhumanizowany charakter komunikacji. Samotność, nieobecność, niezdolność do komunikacji, introwertyzm, wyobcowanie, odrętwienie. To są wszystko te sytuacje, które są najbardziej charakterystyczne dla slow cinema, więc nie mówmy, że slow cinema jest na przykład nurtem albo powiedzielibyśmy brutalnie o niczym, albo trochę mniej brutalnie, że jest oderwany od codzienności, bo to też taki zarzut można byłoby stworzyć, że slow cinema się odwraca tyłem do codzienności, no bo w codzienności my posługujemy się smartfonami, w codzienności jesteśmy cały czas w kilku miejscach jednocześnie, mamy kilka otwartych okienek i jakby komunikujemy się z różnymi osobami naraz, więc jakby nasza codzienność jest raczej codziennością gwałtownego, dynamicznego komunikowania się. Nawet jeśli ona ulega pewnej, zamienia się pewną dystrakcję, to jednak jest tam o wiele więcej takiego dynamizmu. Ale czy to znaczy, że slow cinema jest w związku z tym odwrócone tyłem do codzienności? Niekoniecznie, bo przecież twórcy slow cinema opowiadają o czymś, co bardzo często jest tym, co każdy z nas w jakimś momencie swojego życia doświadcza. To nie są często doświadczenia miłe, ale wiążą się z jakimiś sytuacjami skrajnymi czy granicznymi i one powodują jakby wyłączenie się z pewnych procesów, które są procesami codziennie wykorzystywanymi. Śmierć, rozkład, różnie rozumiany, bo to możliwy rozkład pewnych nie tylko wartości, ale też na przykład świata otaczającego bohatera, niekiedy nawet ciała, z którym się na przykład musi mierzyć bohater drugiego kręgu, Sokurowa, który nie może pochować zwłok swojego ojca. W związku z tym musi przebywać z tymi zwłokami przez dłuższy okres czasu i w ten sposób jakby w taki spóźniony sposób żegna się ze swoim rodzicielem. Te ostateczne doświadczenia człowieka, no i wreszcie różnego rodzaju sytuacje związane z jakimiś emocjonalnymi czy psychologicznymi sytuacjami, jakimiś chorobowymi, które się w tym kinie też nierzadko pojawiają. Ale wreszcie slow cinema to jest też nurt, który fantastycznie też dotyka pewnych sytuacji bardziej kosmicznych. Stąd, gdy przyglądamy się filmom slow cinema, to dostrzeżemy bardzo efektowny nurt kina religijnego, który się tam pojawia. To jest jakaś w tym materialnym świecie jakaś tęsknota za jakąś sytuacją mistyczną czy pewnej jakiejś cudowności, jakiegoś cudu. Stąd też mamy takie filmy jak Lourdes, Jessica Hausner, gdzie pojawia się właśnie taka sytuacja pewnego rodzaju cudu, które się wydarza, czy w Krwi Amata Escalante, który jest taką opowieścią o skrajnym materializmie, w którym bohaterowie żyją, a zarazem jest jakaś w tym tęsknota za czymś, żeby coś wydarzyło się, coś, co miałoby charakter mistyczny, czy u Sokurowa. A zatem mamy do czynienia z jakimiś filmami, które próbują eksplorować może nie tyle nową duchowość, ale taką ogromną tęsknotę, która w człowieku tkwi, żeby ta duchowość mogła zatriumfować za tą sprofanowaną materialnością czy cielesnością. I wreszcie z drugiej strony może pojawić się też wiele takich doświadczeń kosmicznych, rozumianych też na kształt takich apokaliptycznych wizji, tak jak to jest właśnie u Bellitora. No właśnie, parę słów na sam koniec o samym tym twórcy tego filmu, ostatnim filmie tego twórcy, bo Bellator zapowiedział i póki co trzyma się tego bardzo tak nieprzekupnie, że Koń Turyński jest jego dziełem ostatnim. To jest twórca, który do kina dotarł bardzo szybko, bo miał zaledwie 20 kilka lat, kiedy zadebiutował w Budapeszcie, to było jeszcze w latach 70. i nakręcił tam swój pierwszy film pod tym Ognisko zapalne. I na początku poznał się jako twórca, który wydawał się być bardzo takim ekspresyjnie realistycznym filmowcem, próbującym wprowadzić na grunt kina fabularnego taki rodzaj obserwacji typowej dla cinema verite, dla takich różnych nurtów zaangażowanego, intensywnego socjologicznie kina dokumentalnego. Pierwsze jego filmy, jak choćby to Ognisko zapalne, czy późniejsi Ludzie z prefabrykatów, to były jednak od samego początku te filmy, które w zasadzie, jak się okazało, będą też tematami charakterystycznymi dla dojrzałych filmów tego reżysera, bowiem Bellator najczęściej w swoich filmach portretował ludzi, którzy znajdują się gdzieś na samym dole hierarchii społecznej. Najczęściej to są ludzie, którzy znajdują się albo w jakimś bezrobociu, albo w jakimś marazmie psychoemocjonalnym. W Ognisku zapalnym to jest młoda dziewczyna, która mieszka razem ze swoimi opryskliwymi teściami, jest w zasadzie maltretowana przez teścia, a zarazem maltretowana przez kolegów z pracy czy koleżanki z pracy. To jest taka pierwsza wspaniała scena zaczynająca twórczość Bellitora w Ognisku zapalnym, gdy bohaterka opuszcza zakłady mięsne, w których pracuje i jest przeszukiwana przez strażnika. I od samego początku ten akt takiego zdehumanizowania, upokarzania, poniżania jest dla bohaterki tego filmu charakterystyczny. I on będzie charakterystyczny dla wszystkich kolejnych filmów Tora, który będzie w swoich filmach pokazywał dokładnie te same cechy. Upokorzenie, poniżenie, bezradność, bezsilność, marazm, nudę, znużenie. Wszystkie te, które powodują, że bohaterowie nie buntują się, bo nie ma w filmach Tora buntu, zerwania z czymś, próby jakiegoś zawalczenia o siebie, wezwania na pomoc, nie wiem, kogokolwiek, Boga. Nic. To są bohaterowie osuwający się w bezradność, w bezsilność. I to było już w tych pierwszych filmach Bellitora, ale one były jeszcze żywiołowe, ekspresyjne, takie drapieżne, takie nakręcone taką chybotliwą kamerą. Słychać było tam nawet odgłosy tej kamery. Aktorzy byli bardzo ekspresyjni, tacy właśnie wzięci jakby naturszczycy. To wszystko było jakieś takie chropowate, ale dzięki temu jakoś naznaczone jakimś rodzajem ogromnego autentyzmu. I mimo tych sukcesów pierwszych, ten młody Bellator doszedł do wniosku, że to jednak nie jest to, co on chce. Że jakby dla niego jest gdzie indziej to miejsce ukryte, że on te wszystkie tematy, o tym totalnym upokorzeniu, często zezwierzęceniu, tym atawistycznym doświadczeniu człowieka, że on chce pokazać na inny sposób, bardziej alegoryczny, bardziej ponadczasowy, bardziej zuniwersalizowany. I przyszedł mu w sukurs, wspomniany już raz, Laszlo Krasznohorkoj. Laszlo Krasznohorkoj to jest pisarz węgierski, który w połowie lat 80. opublikował to wspomniane już szatańskie tango. Thor się od razu zakochał w tej książce. Od razu poczuł, że to jest dokładnie kompan jego i wziął go jako współpracownika. Nie mogli nakręcić szatańskiego tanga jeszcze za komuny. Jeszcze jakby nie było takiej na tyle dużej odwagi, być może też filmowców, także Béla Thor nakręcił z Krasznohorkojem taki film Potępienie w 1988 roku, który jest rodzajem takiego teasera, zajawki, trailera dla szatańskiego tanga. No, trwa ten trailer 3 godziny, ale mniej więcej tak to wyglądało. Fantastyczny film rzeczywiście, ale już pokazujący odmienność, którą Państwo zobaczycie w Koniu Turyńskim. Już kamera jest pięknie ustawiona albo na statywie, albo na takiej wózku, delikatnie panoramując, to jest charakterystyczne dla Thora, albo delikatnie najeżdżając. Te ruchy są po prostu mikroskopijnie, prawie niezauważalne. Najczęściej jedna scena umieszczona w jednym długim ujęciu. Nie chcemy tam ciąć w środku. Posługujemy się bardzo wyrafinowanym montażem wewnątrzujęciowym, tak żeby nie mieć potrzeby ciąć, tylko żeby najwyżej bohaterowie zbliżali się, oddalali się, a kamera spokojnie sunie. Thor naznacza swoje filmy ogromnym wyrafinowaniem plastycznym. Stosuje, i to od początku to robił, praktycznie zawsze taśmę czarno-białą. Nigdy nie stosuje taśmy kolorowej, za dwoma wyjątkami, ale stosuje taśmę czarno-białą. I tak jak na początku ta taśma czarno-biała raczej kazała nam przypuszczać, że to dlatego, żeby było realistyczniej, tak teraz wiemy, że chodziło, żeby było bardziej alegorycznie, żeby było bardziej odseparowane od tego, co na co dzień doświadczamy, a najczęściej doświadczamy kolorami. A jeśli pokażemy to w czerni i bieli, to od razu próbujemy naznaczyć to jakimś elementem kreacyjności. Bo Thor to jest taka wspaniała mieszanka realizmu, twardego materializmu, bezdyskusyjnego, bardzo takiej dbałości o detal, o szczegół, ale z drugiej strony kreacjonizmu, który opiera się w tym pięknym, plastycznie wyrafinowanym kadrze, w tym bardzo powolnym ruchu kamery, w tej bardzo efektownej, wręcz tanecznej grze aktorów, którzy poruszają się po tej przestrzeni w sposób, który jakby niemalże przypomina rodzaj takiej przygotowanej choreograficznie jakiejś pantomimy, a także ta kreacyjność ukazana jest przez różnego rodzaju takie zabiegi, które redukują pewne elementy, które powinny w zasadzie pojawić się w tym świecie, ale gdzieś znikają, pozostają tylko pojedyncze i te pojedyncze tak esencjonalnie nasiąknięte jakimiś znaczeniami nabierają takich bardziej alegorycznych, bardziej uniwersalnych form. Bo to jest jakby cel Thora. Thor nie chce opowiadać o jakimś jednym konkretnym wydarzeniu, jednej konkretnej bohaterce czy jednym konkretnym bohaterze, który nie doświadcza czegoś jednostkowego, zindywidualizowanego. On chce tworzyć bohaterów i sytuacje, które są uniwersalne, które są ponadczasowe, które mają w sobie jakiś wymiar taki, który ma jednak tą siłę w sytuacji kosmicznej, takiej, która nie jest tą jedną jednostkową, tylko jest tak troszkę wręcz historyczna. Węgrzy zresztą, być może Państwo mieliście zajęcia z kina węgierskiego, mają takie tendencje do historiozoficznych analiz. Nie historycznych, tylko historiozoficznych. Że ich bardziej interesuje proces, który się powtarza co tam ileś tam lat. I że to jest taka niezmienność, że my tylko tak sobie wyobrażamy, że tak naprawdę jesteśmy w stanie coś nowego, ale w istocie odtwarzamy pewne wzorce, jakieś mityczne, alegoryczne. Béla Thor mniej więcej tak samo w tych swoich filmach tworzy. I tak było w Potępieniu w 1988 roku, bardzo takim dziwnie przyjętym filmie, ale już pojawiło się grono ogromnych admiratorów tego filmu. Bellator pojechał do Berlina, tam przez jakiś czas wykładał na tamtejszej szkole filmowej, powiedział, że na Węgry wróci tylko jak mu władza węgierska zezwoli na nakręcić Szatańskie Tango. I rzeczywiście w 1994 roku Szatańskie Tango powstało. Oczywiście no, 7,5 godziny to nie jest czas trwania filmu, który pozwolił, żeby ten film się jakoś spopularyzował szczególnie, ale w końcówce lat 80-90 o tym filmie zaczęło być coraz głośniej. Niekiedy dzięki Susan Sontag, która bardzo ten film ceniła i bardzo ceniła twórczość Bellitora i była jedną z takich pierwszych apologetek slow cinema, a z drugiej strony dzięki Gusowi Van Santowi, który gdzieś jakoś ten film zobaczył, strasznie się tym filmem zachwycił i postanowił pewne chwyty dramaturgiczne, które pojawiły się w Szatańskim Tangu, przenieść do swoich filmów, zwłaszcza do Jerry'ego i do Słonia. A że Jerry i Słoń już były krótkie, jakoś ludzie go lubili, a Słoń dostał Złotą Palmę w Kanto, to nagle okazało się, że jak rzuci na konferencji prasowej Gus Van Sant, że on tak naprawdę to wszystko ściągnął z tora, to wszyscy nagle się zainteresowali, co to jest. I to Szatańskie Tango zaczęło być już coraz szerzej oglądane. A w 2000 roku Bellator nakręcił swój kolejny film, trochę krótszy, trochę bardziej przystępny, trochę bardziej też emocjonalny, taki dramaturgicznie uporządkowany, czyli Harmonie Werkmeistera. Chyba taki najbardziej intelektualny film, który już zdobył swoją jakąś, no, małą, ale jednak publiczność. Potem jeszcze był Człowiek z Londynu i Koń Turyński. Także tych filmów było niewiele. Bellator tych filmów za wiele nie nakręcił, ale jest twórcą absolutnie legendarnym, niesłychanie silnie oddziałującym na innych filmowców, nie tylko na tego Gusa Van Santa, ale przede wszystkim dla swoich rodaków, bo jest tam cała gromadka takich twórców, którzy mniej lub bardziej do tego Bellitora się odwołują. Są to czasami takie filmy, które mocno reinterpretują ten język Bellitora, ale czasami z fenomenalnym efektem. Ja tu mogę szczególnie polecić taki film, który niestety jest dosyć mało znany, ale jest absolutnie fascynujący film pod tym Nazajutrz w reżyserii Attila Janicza. Attila Janicz, węgierski twórca, wziął na plan zdjęciowy operatora filmów Bellitora, w związku z tym mógł łatwo przygotować plan zdjęciowy w sposób taki trochę przypominający troszkę te filmy Bellitora. Ja powiedział też o takiej właśnie upadłej mieścinie górniczej, do której przybywa jakiś człowiek z zewnątrz, ma jedną fotografię, na podstawie tej fotografii chce kogoś znaleźć z przeszłości. I wszystko to się układa tak bardzo, powiedziałbym, wydawałoby się na samym początku bardzo konwencjonalnie. I nagle jakieś sytuacje dziwne, które się wydarzają w tym filmie, jakieś przeskoki czasowe, nagle jakieś sytuacje, które trudno wytłumaczyć, sugerują nam, że odczytanie tego filmu musi być w zupełnie innym kluczu, tym nierealistycznym, a to wszystko jest wpisane w ten koloryt plastyczny Bellitora, jak wspomniałem Państwu, bardzo mocno oddziałujący na odbiorcę i na innych reżyserów. Zobaczymy, jak Państwo do tego filmu się odniosą, do Konia Turyńskiego. Dowiedziałem się, że ten film zobaczycie Państwo na taśmie 35 mm, co jest dzisiaj już prawdziwą ekstrawagancją, a dla kinooperatora cierpieniem ogromnym. No, to w dobie totalnej dematerializacji kina to będzie dodatkowa ogromna przyjemność. Także zapraszam Państwa na ten film. My się, jak rozumiem, spotykamy po projekcji. Może ktoś z Państwa zostanie, może nie wszyscy usną. Koniec końców ten film jest o końcu świata, więc warto zobaczyć, co będzie na końcu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.